4 minuty po godzinie 21, Radio Poznań, Rafał Polacki, Piotr Świątkowski, dobry wieczór.
Historia, jakiej nie znacie.
Jutro w południe w sali konferencyjnej Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Rolnej odbędzie się projekcja filmu Skazany na niepamięć w reżyserii Agnieszki Niemiec i spotkanie ze świadkami historii. Bohaterem filmu jest Jacek Żaba, działacz Solidarności, uczestnik demonstracji opozycyjnych, kolporter podziemnej prasy. Za udział w akcji sabotażu na terenie zajezdni MPK w Krakowie został skazany w 1986 roku na 1,5 roku więzienia. Zrujnowany psychicznie, popełnił samobójstwo, miał 25 lat. Skazany na niepamięć, ale czy na pewno? Reżyserka Agnieszka Niemiec postarała się wydobyć tego człowieka z tego historycznego niebytu. Naszymi gośćmi są pan Piotr Orzechowski z poznańskiego IPN-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I świadkowie historii Arkadiusz Małyszka i Andrzej Radke, opozycjoniści.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Więźniowie, przebywaliście panowie w aresztach komunistycznych, tak jak Jacek Żaba. Panie Piotrze, o postać dla historyków zdaje się bardzo ciekawa do opisania, do badania, do opowiadania.
Tak, jest to postać ciekawa. Po pierwsze dlatego, że był działaczem, który podjął się działalności w buncie przeciwko władzy komunistycznej, niechcianej, ale też dla historyka ciekawa, ponieważ niewiele o nim wiadomo. Jeżeli niewiele o nim wiadomo, no to jest to pole do działania dla historyka, żeby móc zdobyć te informacje.
I żeby tę habilitację napisać na przykład.
No można tak powiedzieć, ale tak naprawdę chodzi historykowi zawsze, także w trudnych przypadkach badawczych, żeby po prostu, nawet jeśli jest mała ilość źródeł, żeby odtworzyć życiorys człowieka.
Jacek Żaba 31 sierpnia 82 został zatrzymany za udział w demonstracji w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Co on takiego zrobił, że naraził się władzy?
No, brał udział w demonstracji, gdzie były okrzyki, gdzie był pochód, gdzie było dużo ludzi, gdzie głośno artykułowano swoje niezadowolenie. Nic takiego poza uczestnictwem, ale został rozpoznany, jak twierdzą autorzy filmu, albo na podstawie donosu, albo na podstawie fotografii. Władza fotografowała często różne tego typu sytuacje. No i starała się na podstawie fotografii zlokalizować uczestników. No i być może na jednej, to jest oczywiście tylko przypuszczenie, być może na jednej z fotografii znalazł się Jacek Żaba. No i to spowodowało, że znalazł się w areszcie, mając lat 19, może nawet nieskończone, być może to były dopiero lata, może miał dopiero 18 lat, a więc był bardzo młody.
No tak, ale wtedy została ogłoszona amnestia, on wyszedł z tego aresztu, pracował w MPK w Krakowie jako elektromonter. I później było drugie takie zetknięcie z wymiarem sprawiedliwości PRL-u.
Tak, było drugie.
Już bardziej bolesne.
Ale trzeba powiedzieć, że pierwsze trwało kilka miesięcy. I można sobie tylko spróbować wyobrazić, co działo się w głowie człowieka, który ma 18-19 lat, kiedy kilka miesięcy, nie dwa dni, nie dwa tygodnie, nie 48 godzin, ale kilka miesięcy siedzi w więzieniu. Więc miał już taką bogatą przeszłość, można powiedzieć, bo nie można powiedzieć, że przeszłość nie była bogata, jeżeli ktoś siedział w więzieniu ileś miesięcy, mając tak naprawdę niewiele lat. I
dobrze,
to było drugie.
I tutaj taki mały przecinek albo kropkę. I pytanie do pana Arkadiusza Małyszki. Jak to jest, jak młody człowiek trafia do takiego miejsca jak perelowski areszt? Jak to było w pana przypadku?
Ja myślę, że to nie dotyczy tylko młodego, ale każdego człowieka, który jest obywatelem nieprzestępcą, który nigdy sobie nie wyobrażał, że może trafić do więzienia. Nagle wyrwany z tego życia codziennego, rodzinnego, znajduje się w pełnej izolacji. Brak możliwości kontaktu z rodziną, korespondencja niewielka raz, dwa, trzy razy w miesiącu, widzenie raz i tak dalej. Także to jest na pewno szok dla każdego człowieka, dla młodego jeszcze tym bardziej niedoświadczonego. W związku z tym myślę, że tutaj nie...
Pan nawet ma z sobą, widzę tutaj, cały spis paragrafów, na podstawie których pana wsadzono.
No to najczęściej paragraf taki...
Czyli wszystko było zgodnie z prawem.
Z kolegą Andrzejem rozmawialiśmy, 282a, paragraf pierwszy kodeksu karnego i 405 prawa prasowego, czyli kwestia druku, że tak powiem, nawoływania do rozruchów, do obalenia władzy. Tak to mniej więcej ogólnie można powiedzieć. I z tego paragrafu wielu ludzi aresztowano, ale oczywiście najtrudniej było wtedy, kiedy... tak zwani polityczni, bo nie uznawano takiej kategorii, znajdowali się razem z więźniami kryminalnymi, a to Andrzej może więcej powiedzieć na ten temat.
Andrzej Radka, pan siedział z kryminalnymi przestępcami.
To znaczy, ja powiem tak, jak mnie aresztowali w 1985 roku, byłem, znaczy ja jestem ten sam rocznik i miesiąc dokładnie co Jacek Żaba, to najpierw byłem w celi przejściowej, gdzie od razu spotkałem takiego skazańca, który był skazany za zbiorowe morderstwo. I to pierwsze wrażenie nie było takie złe, ponieważ tam poczęstował mnie gruszeczką, tak powiedział, i pomyślałem, że...
Czym? Tak,
gruszką.
Taką gruszką,
powiedział, chcesz gruszeczkę? To było tak, że to była taka pierwsza, po tych kontaktach z ubekami, pierwsza taki pozytyw właśnie od takiego zatwardziałego kryminalisty. Potem zamknęli mnie w celi z takim już osobą, która siedziała, miała wielokrotnie wyroki, tam po kilkanaście lat, już był recydywistą i to już było inaczej. Pod celą, nie w celi, tylko pod celą. Po prostu chodziło o to, żeby jakoś pokazać swoją, kto tu rządzi. I od razu, od samego początku zaczęło się siłowanie na ręce, więc jak pokonałem tego recydywistę, to już miałem, ustawiłem swoją pozycję. To było dosyć takie ważne, żeby
w tej hierarchii się
odnaleźć. Tak. Ja na szczęście byłem tylko z jednym więźniem. Ale przynajmniej na początku, ale właśnie to było takie najważniejsze, żeby tutaj pokazać swoją siłę.
Jacek Żaba nie miał tyle siły, co pan, nie miał tyle szczęścia. W nocy z 12 na 13 grudnia 1985 roku pomógł kierowcy krakowskiego MPK, działaczowi KPN i Solidarności, przeciąć paski klinowe w autobusach. Panie Piotrze, czy coś w historii wiadomo na ten temat?
Tak.
No to już jest poważna, dzisiaj byśmy nazwali to terroryzmem.
Tak jest, ale
wtedy chyba też tak
nazwano. Chcę powiedzieć, że tak jak już tutaj wspomniano wcześniej, Jacek Żaba angażował się w działalność kolportażu informacyjną.
Czyli robił dokładnie to, co panowie. Tylko, że w Krakowie.
Tak.
I w tym samym czasie.
Ale jednocześnie angażował się też w grupę sabotażową, czyli musiał mieć, wzbudzić zaufanie, musiał być zaufanym człowiekiem takich wtajemniczonych działaczy, sam musiał być wtajemniczony, a to świadczy o tym, że te jego związki ze strukturami Solidarności Podziemnej były mocne i był osobą zaufaną. I brał udział w takiej akcji razem z Kazimierzem Krause, przecięcia z akcji sabotażu polegającej na unieruchomieniu kilkudziesięciu autobusów z zajezdni w Krakowie, żeby pokazać władzy w czasie, kiedy w połowie lat 80. dochodziło do takiego marazmu, żeby pokazać władzy, że jednak podziemie działa. Także wziął udział w takiej akcji. Ci, którzy tą akcję wymyślili, nie wiedzieli, że problemy z dostarczaniem do zakładów pasków klinowych, które się ciągnęły przez wiele miesięcy.
No ja pamiętam, przepraszam, że tak panu wejdę słowo, że w PRL-u jak sąsiadowi pasek klinowy poszedł, to cała ulica szukała paska klinowego. To była sprawa,
Tak jest. I nie wiedzieli, że po prostu...
To mięso nie wzbudzało takich emocji jak paski klinowe.
Że dzień wcześniej była dostawa tych pasków. I cała akcja się po prostu nie udała.
To teraz zaśpiewa Gintrowski, a my czekamy na państwa telefony. Może macie państwo doświadczenia z aparatem represji PRL-u. 61 865 4654.
Tak, siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy, wolno się kręci powielacz. Drukujemy uloty o tym, że jeszcze żyjemy, grozi nam za to wyrok 10 lat. Więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie, w więzieniu to mu się przyda.
Arkadiusz Małyszka, od października 1980, nauczyciel w szkole podstawowej numer 45, następnie w szkole numer 19 w Poznaniu, założyciel koła Solidarności w szkole numer 45, w 81 uczestnik prac Ogólnopolskiego Zespołu Historycznego Oświaty, autor tekstów historycznych do biuletynu informacyjnego Gazet Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska. No wielka biografia w Encyklopedii Solidarności, ale mamy szczęście, że pana Arkadiusz Małyszka jest z nami i może opowiedzieć, jak to było z aresztowaniem, z zatrzymaniem tak konkretnie.
Myślę, że wszyscy, którzy jakoś tam działali w podziemiu, w konspiracji czy w drugim obiegu, to jakoś tam po świadomości liczyli się z tym, że może tak, taki przyjść dzień, ale nikt, że tak powiem, no nie myślał, że tego spotka tak naprawdę. Także przyszło to zaskoczenie. 6 rano, telefon do dzwonek do drzwi i pan Remigiusz Kocięcki, Służba Bezpieczeństwa, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych.
Dobrze pan pamięta nazwisko.
Tak, oczywiście. Pan Remigiusz miał też żonę nauczycielkę, jak potem powiedział, bo ja też wtedy pracowałem w szkole i takżeśmy sobie tam porozmawiali, później czekając koło prokuratora, ale to tak na marginesie. W każdym razie oczywiście Służba Bezpieczeństwa weszła, przeprowadziła rewizję, zabrała 40 rys papieru, który był u mnie w takim magazynie literaturę drugoobiegową, jakiś mój tekst, który miałem gdzieś tam opublikować w rękopisie na razie i potem po tych wielu godzinach tej rewizji domowej, gdzie zaglądano oczywiście do lodówki, do kuchenki gazowej na strych i do piwnicy, pojechaliśmy do szkoły, w której pracowałem, aby zobaczyć, czy nie mam czasami jakichś materiałów wywrotowych w szafce w mojej, w pokoju nauczycielskim. No tam nic nie było, na szczęście. Nie wiem, czy na szczęście. W każdym razie nie było. Pojechaliśmy na Kochanowskiego i tam na Kochanowskiego już w zasadzie było w popołudniu, czyli kończyła się praca. No trudno pracować po godzinach. W związku z tym tylko po prostu zszedłem na dół i tam nocowałem na Kochanowskiego w piwnicy. Oddałem oczywiście sznurowadła, pasyk i tak dalej. Także i obrączkę, i zegarek, jak to zawsze w więzieniu się odbywa. Także tak to mniej więcej się odbyło.
A co było z pana psychiką w tym momencie?
No troszkę No, byłem zaniepokojony głównie dlatego, że moja żona była no już jakby w końcowej części ciąży. Miałem 3-letnią już córkę. Żona była w drugiej ciąży. No i tak sobie pomyślałem, że no nie będę przy tych urodzinach tej córki. Może się tak zdarzyć. Córki, jeszcze to nie wiedziałem, że to będzie też córka, ale tak jak teraz się wie dużo wcześniej, wtedy się tak nie wiedziało. No i troszkę mnie to niepokoiło. No i to było rzeczywiście dla mnie trudne, ponieważ ta przez pierwsze prawie 6 tygodni, jak siedziałem na Młyńskiej, nie dostałem w zasadzie żadnego listu od żony. Także nie miałem prawie żadnej informacji, co się dzieje. Po 6 tygodniach dopiero przyszedł pierwszy list, a po urodzeniu córki to telegram przyszedł po 4 dniach, od momentu, kiedy wysłała. Także na Młyńskiej się dowiedziałem, że mam drugą córkę.
Andrzej Radka, a kiedy przychodzi ten moment, że trafia ta kartka i wystarczy podpisać i zmieniamy bieg wydarzeń? Tak jak to widzimy w filmach czy w literaturze. I dlaczego pan tak na mnie patrzy?
Dziwnie? Jaka kartka?
No kartka z zobowiązaniem do współpracy.
Nie, mi nie proponowano. Nie wiem, czy dlatego, że byłem, że tak powiem, niezłomny.
No bo tak podręczniki historii tak uczą, nie?
Że nie, byłem po prostu...
Następuje próba werbunku.
Muszę powiedzieć, że nie próbowali nawet. Ja po prostu milczałem. Cały czas odmawiałem odpowiedzi, odmawiałem zeznań. To było wielogodzinne przesłuchania, to było kilkanaście przesłuchań po kilka godzin, a ja cały czas mówiłem, odmawiałem zeznań, odmawiałem wyjaśnień i nie wdawałem się w żadne rozmowy z nimi, także myślę, że dlatego w ogóle nie próbowali nawet mnie zwerbować.
A co pan myśli o swoich kolegach, kiedy dowiedział się pan po latach, że ten był tajnym współpracownikiem, ten pomagał, ten współpracował? Jak wy na to patrzycie, opozycjoniści?
No trochę przykro, ale dawno wybaczyłem. Znaczy, tak, przede wszystkim wybaczyłem koledze, który mnie sypnął od razu. Od razu jak tylko wyszedłem, spotkałem się z nim. Co prawda on nie podpisał żadnej współpracy, ale sypał na przesłuchaniach. I no cóż, no.
A skąd pan wiedział, że on sypał?
No bo jak się skończyło śledztwo, dostałem do przeczytania akta sprawy. Za PRL też było taka...
No tak prawo obowiązywało.
Takie prawo, więc zobaczyłem sobie, co powiedział, a powiedział wszystko. Ale ja wiedziałem, że on powiedział, no bo przecież skąd te pytania, które mi Ubek zadawał? Skąd by on to wiedział? Także po tym się domyśliłem po prostu.
My tak mówimy, znaczy ja nadaję taki trochę ton humorystyczny, bardzo panów przepraszam, ale, bo sytuacja nie jest do śmiechu, szczególnie Jacek Żaba, człowiek, o którym tutaj rozmawiamy, o którym traktuje film Agnieszki Niemiec Skazany na niepamięć, który w Krakowie został aresztowany. Jacek Żaba nie miał tyle dystansu i tyle siły, co panowie. Jakie były jego dalsze losy, panie Piotrze? Piotr Orzechowski z IPN-u.
No, Jacek Żaba był człowiekiem o trochę słabszej konstrukcji psychicznej i nie poradził sobie po prostu zwyczajnie. Był w tym więzieniu poddany ciężkiej próbie, był bity, był maltretowany, znęcano się nad nim psychicznie. On tego po prostu zwyczajnie nie wytrzymał.
Tak, dzwoni słuchacz, pozwolą panowie, że odbierzemy telefon. Radio Poznań, słuchamy.
A, dzień dobry, Skałaski. Tak sobie przejeżdżam właśnie przez Poznań.
Tak.
Słucham sobie waszego radia. I od jakiegoś czasu gdzieś tam po głowie mi chodził pewien jeden temat. I słyszę akurat przez przypadek Arkadiusz Małyszka. W tej chwili występuje. Znaczy nie wiem, czy to jest na żywo.
Jest na żywo, jesteśmy na żywo.
Jesteście na żywo. Otóż pamiętam swego czasu takiego nauczyciela w szkole podstawowej, wtedy byłem, bodajże to był 85 lub 6 rok, nauczyciela historii.
No, widzi pan.
On się pojawił w tejże szkole i tak szybko jak się pojawił, tak szybko zniknął. A z tego co pamiętam, mówił właśnie o Katyniu, w dość otwarty sposób, taki niekoniecznie zbieżny z linią tamtejszą linią. I tak mi po głowie chodziło, pas, włączam radio, słucham, jest.
Jest pan Arkadiusz.
Nazwisko kojarzę.
zobaczymy, czy
nazwisko kojarzę.
Ale zobaczymy, czy nauczyciel zapamiętał swojego ucznia. To no chyba nie, niemożliwe jest.
Nie, no ucznia to jest niemożliwe.
Panie Arkadiuszu, pan nazywa jeszcze raz, proszę powiedzieć?
Nie, no to nie ma znaczenia, Skałaski Karol, to nie ma znaczenia. Byłem, znaczy, no on był tam przez moment, ale z tego, co zapamiętałem, to po prostu taki moment.
Pan Arkadiusz jest, uśmiecha się i cię cieszy, że uczeń zadzwonił.
Tak, dziękuję bardzo, że pan pamięta.
No ja właśnie, no to mi pozostało w pamięci z tejże szkoły i dlatego też łapka w górę bardzo serdecznie.
Rozumiem, ale ja nie byłem tam krótko, ja byłem od 81 od września do września 86, także parę lat byłem w tej szkole.
Tak, ale myśmy mieli bardzo krótko kontakt.
A, możliwe.
No ja nie pamiętam, żeby pan...
Może pan jakiś... klasę powtarzał?
No tego akurat nie pamiętam, ale w każdym razie dość krótko pamiętam, był temat o Katyniu i tam zaraz po tym temacie o Katyniu nauczycielu zniknął.
No to przyczyny były trochę inne, jak pan słyszał. Także...
To bardzo dziękujemy, życzymy szerokiej drogi i proszę nas słuchać i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Wielkie dzięki. Panie Arkadiuszu, jak to było z nauczeniem o Katyniu? Bo to jest też taka historia, która się pojawia w relacjach nauczycieli w latach 80.
No, znaczy, problem był taki, że już po 81, myśmy w 81 oczywiście próbowali doprowadzić do zmiany w programie nauczania, dlatego między innymi jako ten młody nauczyciel, który dopiero zaczął pracę, już włączyłem się w te działania dotyczące zmiany programowej, jakby dokształcania nauczycieli. Mieliśmy ogólnopolski zespół historyczny, w Poznaniu mieliśmy oddział, mieliśmy już plan podpisany z panią dziekan Krzyżaniakową z Uniwersytetu Poznańskiego z Wydziałem Historii. Od stycznia miały się zacząć comiesięczne wykłady dla nauczycieli o takich trudnych tematach, niekoniecznie tylko z historii najnowszej, ale również ze starszych, z pierwszej wojny, że tak powiem, rozbiorów, czy nawet wcześniej. No niestety pierwszy wykład miał być 4 stycznia, no i niestety się nie odbył. Ale rzeczywiście wtedy zostały rozbudzone też takie, byśmy powiedzieli, żądania czy marzenia ludzi. I również uczniowie o to pytali. No niektórzy nauczyciele albo nie wiedzieli, albo bali się coś powiedzieć. Ja powiedziałem, bo to szczególnie dotyczyło 8 klasy. Powiedziałem w ten sposób na początku 8 klasy, no bo podałem im szeroką literaturę, w tym również literaturę wydaną na Zachodzie. Troszkę to wzbudziło niepokój niektórych rodziców, że podaję jakąś taką literaturę. No ale oczywiście podała, czy pan będzie mówił o Katyniu, czy tam o czymś. Ja mówię, tak, oczywiście, no ale wtedy, kiedy przyjdzie na to czas, a nie będziemy sobie opowiadać takich rzeczy, bo pani Radziwiłł, która była w późniejszych czasach ministrem, ale była jedną z najbardziej znanych nauczycielek historii warszawskich liceów, powiedziała, że najważniejsze w 81, żeby ta historia z podławki, którą gdzieś tam każdy w domu, pojawiła się na ławce. No i to jakby było zadanie, które starałem się realizować. No i jak mówiliśmy o wrześniu 39, no to oczywiście mówiłem o 17 września i mówiłem nie z perspektywy radzieckiej, że zajęli tam do Bugu, żeby się zabezpieczyć przed atakiem, jak to ta propaganda mówiła, tylko mówiłem, jak to było, że było to nóż w plecy i tak dalej. Jak mówiliśmy o zamachu na Sikorskiego, o zerwaniu stosunków dyplomatycznych, o Katyniu, o Powstaniu Warszawskim, które były takimi tematami często w krzywym zwierciadle przedstawianym, bądź w ogóle fałszywym, albo czasami były półprawdy już wtedy się pojawiały, które są jeszcze czasami groźniejsze. No tym mówiłem wprost. Bardzo zabawne było, jak jeden uczeń, a pan się nie boi, że pana zamkną? Jak tak mówiliśmy. Ja mówię, dlaczego mam się bać? No jak mówię, w mojej najlepszej wiedzy uważam, że to, co mówię, to jest wiedza, którą mam, no to trudno, żebym mówił inaczej niż uczę zgodnie z sumieniem. Fakt, że potem był to zarzut, że nauczyciel uczy zgodnie z sumieniem, no ale to już inna sprawa.
Tak, odbierzemy telefon. Radio Poznań, słuchamy.
Kłaniam się, panie Arkadiuszu, to ja pana też kiedyś zapytałem o to. Szkoła podstawowa numer 20, 83 rok. Był pan bardzo krótko. Był pan dla mnie takim guru z tego względu, że w tym czasie mój ojciec po założeniu OPZZ-u i byciu w Solidarności był internowany. Miałem bardzo mało tego mojego ojca. Lekcje historii z panem były dla mnie, były czymś czego nie było po prostu, czego my tak naprawdę nie mieliśmy, a pan za mnie siedział. Siadł pan na ławce, pozwolił pan jeść jabłko, pozwolił pan być nam zwykłymi takimi uczniami, którzy naprawdę słuchali jednego nauczyciela, jednego człowieka z długimi włosami, w okularach, takiego z oznaką Solidarności. Siedział pan koło nas i opowiadał pan o takich rzeczach, których nie było w książce. Jestem naprawdę bardzo panu wdzięczny. Kiedyś pana spotkałem w Parzędzu. Nie wiem, czy pan pamięta, w latach 90. mówiłem, że jestem pana uczniem. Byłem wtedy akurat przedstawicielem Poczty Polskiej i rozwoziłem jakąś przesyłkę akurat do pana. Natrafiłem na pana. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Za tą naukę. Przykro mi, nie pamiętam, ale bardzo się cieszę, że pan mnie pamięta.
Pamiętam i nigdy w życiu nie zapomnę. Dla mnie naprawdę tacy nauczyciele to są prawdziwi profesorzy, którzy naprawdę powinni być wynagrodzeni za to, co zrobili dla nas uczniów.
Ja dziękuję panu, rzeczywiście cieszę się,
bo... już prawie 52 lata, no, ale...
Ja właśnie się dziwię, że moi uczniowie są coraz starsi. Ja chciałem panu powiedzieć, że najważniejsze dla mnie było to, że nie zniechęciłem do historii, a wręcz przeciwnie, wielu uczniów, których spotkałem, powiedziało, że polubi historię.
Wręcz przeciwnie, zostaliśmy po prostu miłośnikami historii i zaczęliśmy docierać do tego, jaka była prawda. I to dzięki panu. Naprawdę dzięki panu, dzięki temu, co nam pan opowiadał.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Życzymy wszystkiego dobrego. Uczniowie Arkadiusza Małuszki, dzwońcie. 61 865 4654. Miała być audycja o Jacku Żabie, działaczu Solidarności z Krakowa. Jest audycja o panu Arkadiuszu, działaczu z Poznania. Ale bardzo się cieszymy. Wracając do Jacka Żaby, to te ówczesne władze uznały incydent z przecinaniem tych pasków klinowych w zajezdni MPK. Uznały to za działalność terrorystyczną. W zachowanych w IPN dokumentów wynika, że dochodzenie o kryptonimie Klin, w to dochodzenie służby bezpieczeństwa zaangażowanych było kilkudziesięciu tajnych współpracowników. I to jest przerażające, jaki ten cały aparat, ile on miał etatów, ile tych urzędników, oficerów służby bezpieczeństwa, jakie to było, jaka to była moc tego aparatu represji wobec jednego zwykłego człowieka, na przykład takiego studenta jak pan Andrzej Radke. Czy pan tak kiedyś tak o tym myślał, że cały ten świat
tak, szczególnie
na jednego
myślałem,
człowieka?
Jak odkryłem, że jestem śledzony, nie wiem, czy oni też widzieli, że ich widzę, ale to było, widziałem, że tu jeden, tam drugi, tam trzeci, tam przejeżdża samochód i się czułem, no, muszę powiedzieć, trochę ważny. No. Tyle osób zaangażowanych w to, jakże sobie idę ulicą.
Bo oni się najbardziej bali tego, co pan ma w plecaku, czyli tej no, wiedzy, no, tej nie, informacji
ta,
prawdziwej.
Znaczy, nie, no, jak mnie śledzi, to na szczycie nie miałem nic w plecaku. Trochę się tam zacząłem zabawiać z nimi, jako że byłem bardzo szybkim biegaczem, to zacząłem biec, wskoczyłem do jednej bramy, przebiegłem, takie to były, znałem w Poznaniu takie bramy przelotowe, że się wchodzi na jednej ulicy, się przebiega przez podwórze i się wchodzi z drugiej. I także miałem kilka takich sytuacji, że udało mi się zgubić ten aparat cały, który mnie śledził. No to zresztą to samo było po aresztowaniu. Jak przedstawiono zarzuty, to ci wszyscy ubecy, którzy prowadzili śledztwo, przyszli do pokoju przesłuchań. Był też prokurator. Nie wiem, czy chcieli mnie jakoś zastraszyć, czy coś. Wszyscy tak na mnie groźnie patrzyli. Prokurator nazwał mnie śmieciem, ale widziałem, że chcą mnie jakoś przestraszyć. Ja wysłuchałem tych wszystkich obelg i się to skończyło.
Czy słyszał pan wtedy o Jacku Żabie?
Nie, no wtedy nie, bo ja w tym samym czasie, jak to on zdaje się, że ja już byłem aresztowany. On był, o ile dobrze usłyszałem, był aresztowany w grudniu 85.
Tak.
A ja byłem aresztowany 30 września 85. Tak? Ja byłem wtedy w więzieniu, jak on był aresztowany. I także potem miałem wyrok w 86.
On też 26 czerwca został skazany na 1,5 roku więzienia.
A ja zostałem w kwietniu skazany. Skazany na 2 lata więzienia. I wyszedłem na mocy amnestii w czerwcu 86. Potem to została już ta amnestia dopełniona we wrześniu 86. Potem już nie było aresztowań politycznych. Ale jak rozumiem, Jacek Żaba nie został uznany za więzienia politycznego.
Tak, no był tutaj takim pospolitym przestępcą, no, tak, który dopuścił się aktu terrorystycznego. Dlatego nie mógł wyjść. No tutaj z tego życiorysu Jacka Żaby dowiadujemy się, że odmówiono mu prowadzenia korespondencji. Był poniżany, bity przez współwięźniów i strażników, zakuwany w pasy, umieszczany w celi dźwiękochłonnej. To była taka jedna z najbardziej dotkliwych kar. No i jego stan psychofizyczny szybko się pogorszył. Panie Piotrze, tak, i co się później działo się z tym człowiekiem?
Cały wachlarz działań. Trafił do szpitala, tam był leczony. Lekarze, którzy zajmowali się stanem jego zdrowia, który zresztą zaczął się poprawiać dosyć szybko, starali się jak najdłużej przechować go w tym szpitalu. I tak w tym szpitalu spędził dosyć sporo czasu, co uratowało go przed dalszymi niedobrą sytuacją, jaka go spotykała w celi. I tak przetrwał do przerwy w wykonywaniu wyroku.
Lekarze podawali mu silne dawki fenactilu. Nie mam pojęcia, co to jest, ale no, brzmi groźnie. Lek, który powoduje szereg efektów ubocznych. On w areszcie nie jadł, tracił wręcz kontakt z otoczeniem. W październiku 86 roku wyszedł na przepustkę ze szpitala. W sierpniu 88 roku po Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka wziął udział w spotkaniu z Jackiem Kuroniem, w czasie którego obiecano pomoc. W lutym Jacek Żaba otrzymał wezwanie do odbycia pozostałej części kary. 25 lutego 1989 roku popełnił samobójstwo, wyskakując z 8 piętra bloku, w którym mieszkał. Został pochowany na nowochódzkim cmentarzu Grębałowskim. Panowie, jaka była skala takich załamań psychicznych? No wy jesteście przykładami do takiego heroizmu, wiary, optymizmu, no ale przecież świat, jak wiemy, nie jest kolorowy.
Trudno mi powiedzieć, jaka była skala. Myślę, że nie była na szczęście aż tak wielka. Poza tym, no tutaj zdecydowało przede wszystkim no, to działanie represyjne wobec tego Jacka Żaby. No, wobec mnie nie używano żadnych pasów, nie próbowano mnie bić. Ten kryminalista, z którym siedziałem w areszcie, był drobnym jakimś takim przemytnikiem, czy kimś, kto gdzieś tam przeszedł nielegalnie granicę z NRD. Tak przynajmniej mówił. Natomiast i tylko z nim miałem kontakt, bo to był oddział wyłącznie SB i w związku z tym i do łaźni, i na spacer, i do telewizji, tylko z tym więźniem chodziłem. Także nie miałem kontaktu z żadnymi innymi zatrzymanymi. Natomiast on z tego wynika był w celi i pewnie nie z jednym, bo skoro więźniowie go bili, no czyli może gdzieś szli na łaźnię i tak dalej, no był człowiekiem słabszym, tak jak tu Andrzej mówił, w związku z tym był, no, wykorzystany, a ponieważ, no, w aresztach często siedzieli ludzie tak zwanych grypsujący, a więc tacy, którzy stanowili tak zwaną elitę, ale tacy recydywiści, którzy, no, mieli swoje określone zasady. W związku z czym, no, takich słabych to oni wykorzystywali do różnych, tacy jak on, którzy byli słabi fizycznie, byli często właśnie, no, stawiani jakby takimi pariasami więziennymi, można by tak powiedzieć. Nie wolno było mu podać ręki, z nim usiąść, z nim jeść, z takim, no, którego zgwałcono na przykład. No to i takie rzeczy się zdarzały, o czym, no, piszą wielu innych, między innymi Jacek Kuroń, który był w PRL-u przez wiele lat w więzieniu, właśnie opowiada, czy pisze w swoich książce Wiara i Wina właśnie o tym, że mężczyźni izolowani często przez wiele lat, no, jakoś rozładowują swoje, że tak powiem, również te emocje seksualne.
Ale z drugiej strony areszt czy więzienie rządzi się takimi też honorowymi prawami, że są takie sytuacje nadzwyczajne, gdzie z ludzi wychodzi to wielkie dobro. Pamięta pan takie sytuacje?
Tak, to znaczy, to wiedziałem od tych więźniów kryminalnych, że mówili mi, że oni traktują więźniów politycznych jako ludzi. Bo wiadomo, że w więzieniu był podział na tych grypsujących i frajerów. A właśnie mi powiedział, że tak nie mielibyśmy źle w więzieniu, ponieważ traktowali politycznie jak ludzi po prostu. Tak mi poinformował. Natomiast to no, trzeba też pamiętać, że no nie każdy mógł tutaj w tym więzieniu jakoś dobrze się czuł. Znaczy nikt się nie czuł dobrze oczywiście, ale załamać się można było bardzo łatwo. Ja muszę powiedzieć, że mimo, że tam wytrzymałem te 9 miesięcy, to cały czas mi się wydawało, że jestem na granicy załamania. Nie, może nie pokazywałem tego, ale to było cały czas po prostu takie napięcie. I jeżeli bym może trafił na jakąś celę, jakiś zbiorów strasznych, to nie wiem, jak bym się zachował. Także muszę powiedzieć, że nie dziwię się, że ten Jacek Żapa w ten sposób się tak się załamał, bo to więzienie jest no straszne jest po prostu.
Ale czuje pan, znaczy zapłacił pan taką cenę psychiczną za tą izolację? Teraz często się mówi o traumie,
Nie. Jakoś tak...
Nie widzi pan tego przynajmniej.
Nie. Jakoś modliłem się cały czas, także może to mi pomogło. Uh-huh.
A pan?
Ja na szczęście również nie. Wprawdzie siedziałem tylko 3 miesiące w porównaniu z tym, co Andrzej, ale rzeczywiście jest to trudne, tym bardziej, kiedy się siedzi w więzieniu, jest cisza i słychać z daleka tramwaje, jakieś uroczystości, słychać orkiestrę, która idzie. Nawet gwar czasami na Młyńskiej słychać, przecież mimo, że były blindy na oknach. No i człowiek tak myśli, kiedy wreszcie wyjdę na tą wolność, bo to w zasadzie na świeże powietrze można było wyjść ewentualnie na spacer i to nie zawsze, że tak powiem, wypuszczali, jak było powiedzmy gorsze pogoda. Więc to są takie sprawy bardzo, bardzo trudne i ja na szczęście, no nie ma jakiejś traumy, że budzę się w nocy i coś takiego. Na szczęście nie. No na szczęście, że tak powiem, no cały czas potem nie było problemu i po wyjściu z więzienia zostałem jakoś odtrącony i tak dalej. Miałem rodzinę, że tak powiem, nawet pojawił się Maciej Frankiewicz w momencie, zapytał, co pomóc i tak dalej, przyniósł jakieś tam, wtedy z żywnością był problem, no to przyniósł coś z jakichś tam paczek, także no, że tak powiem, tutaj jakby pojawili się ludzie, z których wcześniej i także działałem, także w duszpasterstwo nauczycieli, także no tutaj, że tak powiem, nie odbiło się to jakoś mocno na szczęście na moim psychice.
A o wsparciu żywnością ja bardzo chciałbym powiedzieć. W pewnym momencie zacząłem dostawać, to znaczy co miesiąc, bo co miesiąc można było dostawać paczkę żywnościową, przychodziły jakieś cudowna żywność. Okazało się, że moja mama otrzymywała od rolników z okolic Poznania różne produkty, przynosili, potem mama im to psuła. I muszę się przyznać, że od czasu więzienia takich cudownych wędlin, takich kabanosów, takich szynki, to nie jadłem chyba. To coś pięknego to było. I to właśnie, to też mnie bardzo... Wiedziałem, że to mama nie kupiła w sklepie i to też mnie bardzo podnosiło na duchu, muszę powiedzieć.
To był taki świat ludzkiej sieci takiej społecznej, zupełnie inaczej niż dzisiaj, prawda? Ta przyjaźń wtedy, a przyjaźń dziś, to są dwa różne smaki.
Tak, oczywiście. No jeszcze... Jednak chociaż ta niewielka więź ze światem zewnętrznym, czyli korespondencja też dawała jakąś siłę, jeżeli się dostało jakiś list, że tak powiem, od osoby bliskiej, to też podtrzymywało na duchu i jakby pomagało, że tak powiem, przejść do następnego dnia, który był tak samo podobny do tego poprzedniego. W więzieniu tak to jest.
Może ten świat był łatwiejszy.
Łatwiejszy w więzieniu?
Nie, w PRL-u.
Nie.
Nie, łatwiejszy nie był, ale zgodnie z tym powiedzeniem, że jak już mnie zamknęli w więzieniu, to co już mogą mi zrobić? Nic więcej. Ja już jestem...
Ale się ciągle myśli o tej wolności.
Tak,
codziennie. Co się rano wstaje i się cały czas myśli, może to będzie ten dzień. I aż przyszedł w końcu ten dzień.
To teraz znów Gintrowski zaśpiewa. Arkadiusz Małyszka, opozycjonista i nauczyciel. Jak było z oceną pana zdolności nauczycielskich? Jaką pan ocenę dostał? Proszę się przyznać.
To zależy. No, po pierwszej ocenie nie było tak źle, bo to był dopiero początek. To tak dobry z minusem, ale w zasadzie to... Potem mi pani wizytator odpowiedziała, że no niepotrzebnie przyznawałem się do błędów, bo tak chcieli mnie w ogóle tak od razu dać niedostateczny. No ale dali dobry, no, młody nauczyciel, to jeszcze popracuje. Natomiast w 86 roku, kiedy właśnie no, tuż przed aresztowaniem, kiedy zlecono taką w ogóle generalną ocenę, również pod względem światopoglądowo-ideowym, tak to nazwijmy, no to potem jak dostałem tą ocenę, to rzeczywiście no, dołożyło się do tego potem to aresztowanie, także dostałem niedostateczny.
Jakie było uzasadnienie?
No to ja myślę, że to no, niestety nie mam tutaj przy sobie. No uzasadnienie było takie, że no, nauczyciel nie spełnia tych podstawowych zasad, że tak powiem, światopoglądowych. Oświadczył, że uczy zgodnie z sumieniem, a to niepokoiło wtedy ówczesną dyrekcję, nie tylko dyrekcję, że nauczyciel swoje poglądy jakby przedstawia w czasie lekcji, a uczniowie go naśladują, że 1 maja tam jego klasa jako jedyna nie poszła na pochód, a wszystkie poszły. No i tam parę różnych innych było takich, że co mówi na lekcjach, to dyrekcja nie wie, bo jej tam nie ma, no więc a dochodzą różne jakieś głosy. Także jest to ciekawy dokument, który, że tak powiem, no jest, myślę, że no, może teraz budzić uśmiech i może dla tych, co podpisali, pewnie zażenowanie, ale generalnie wtedy tak do śmiechu nie było, no bo było, po więzieniu była komisja dyscyplinarna oczywiście, także to jest jakby inny temat, który no, dzisiaj pewnie nie ma czasu mówić.
Pan Andrzej Radke skończył studia w 1990. Jest pan troszkę młodszy od pana Arkadiusza, więc oceny w PRL-u jako pracownik pan nie otrzymał chyba?
Nie otrzymałem, ale oczywiście byłem zawieszony po studenta po wyjściu z więzienia i poszedłem do lektora Fisiaka spytać się, co ze mną, i łaskawie oświadczył, że mnie odwiesi, więc liczył, że będę jakoś wdzięczny poza to, ale chyba nie byłem, bo krótko po więzieniu zacząłem organizować opozycję studencką. Wydawaliśmy razem z przyjaciółmi pismo Podaj Dalej, a rok później po wyjściu reaktywowaliśmy Niezależne Zrzeszenie Studentów na uczelni poznańskiej.
I pięknie pan przywitał generała Jaruzelskiego
tak,
w Poznaniu.
Tak, ale to jeszcze rok później. To jeszcze zostałem, w międzyczasie zostałem przewodniczącym samorządu studentów i z tego tytułu mogłem przemawiać na inauguracji roku w 1988 roku.
I co pan powiedział?
I wezwałem Jaruzelskiego do rejestracji Solidarności i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Polsce. I dostałem burzę oklasków, transparenty, demonstracja. Jaruzelski potem szedł do KW, to dziś jest Wydział Historyczny, ile dobrze pamiętam.
No, to już jest przeniesiony na Morasko, tak.
Ale i myśmy za nim szli z transparentami, z ulotkami, także było piękne przywitanie.
A później pan kiedykolwiek trafił na Wojciecha Jaruzelskiego? Miał
nie.
pan szansę z nim rozmawiać?
Nie. Nie, tylko może trafiłem na czyli na Ubeków, który Ubek do mnie podszedł po tym przemówieniu, powiedział, że mogłem panu wyłączyć ten mikrofon, ale nie zrobiłem tego. Taki jestem dobry.
Pan spotykał swoich funkcjonariuszy?
Raz spotkałem właśnie pana Remigiusza Kocińskiego, ale był wtedy już przedstawicielem firmy Xerox.
czyli zrobił karierę w biznesie.
Widać, że nie przeszedł weryfikacji i w związku z tym zajął się czymś innym.
I co panu powiedział?
Nie, jakby byłem szokowany i nie powiedziałem, że go poznałem, ale on chyba też mnie poznał, ale już tak powiem, prowadziliśmy rozmowę tylko na tematy właśnie ewentualnych kserokopiarek.
I innych funkcjonariuszy pan nie spotkał?
Nie spotkałem.
Panie Piotrze, a jak organizujecie w IPN-ie takie spotkania, na przykład z młodymi ludźmi, z uczniami, to na jakim poziomie trzeba z nimi rozmawiać, żeby oni zrozumieli, że wtedy na przykład nie było smartfonu, nie można było uciec, wyjechać za granicę? Jak się nawiązuje ten kontakt?
Ja powiem tak, to są, można tych uczestników spotkań podzielić na dwie grupy. Na taką grupę, która jeszcze troszeczkę pamięta tamte czasy.
Czyli my na przykład.
Na przykład my, bo ja też troszeczkę jeszcze pamiętam, też uczestniczyłem w demonstracjach. Byłem na przykład 2 kwietnia 89 roku na Starym Rynku, też się troszeczkę nakrzyczałem. Pamiętam głodówkę na przykład pod Krzyżami w 89 roku studencką, więc
to
być
ja,
może właśnie.
Ja tam byłem.
Tak, pamiętam te śpiwory, te łóżka polowe. Ja sobie wracałem ze szkoły wtedy, tam, czy z bagarów. A druga grupa po prostu nie pamięta nic, bo się urodziła zbyt późno. Później, znaczy zbyt, nie można powiedzieć zbyt, urodziła się później i nie pamięta tego, więc trzeba po prostu przekazać jej podstawowe informacje. Nie tylko takie, że kiedyś nie było telewizorów tam powiedzmy od lat 70. tak powszechnych, czy komputerów, ale też takich, jak to wyglądało wcześniej. To są podstawy i trzeba o to zabiegać i to przekazywać, bo to zniknie po prostu.
A może my jesteśmy w Polsce więźniami takiego podejścia historycznego? Może jest za dużo tej historii, trzeba patrzeć w przyszłość, budować, rozwijać się, panowie. No, nauczyciel historii, to spodziewam się, co odpowie.
Ja myślę, że zawsze...
To rozdrapywanie ran, powstania, upadki.
Ja zawsze pierwszą lekcję tych historii to jakby pytałem, po co nam historia? Dlaczego mamy się uczyć historii? No oczywiście można znajdować wiele, wiele pytań. Najprostsza jest taka, że na błędach się człowiek uczy, że bez tego, kim jesteśmy, kim byli nasi przodkowie, czyli tak jak każdy ma swoją indywidualną pamięć, tak naród, społeczeństwo mają swoją pamięć historyczną, czyli jakby jak nagle ktoś traci pamięć, to nie wie, jak się nazywa, kim jest, skąd... I tak samo ktoś, kto nie zna historii swojego kraju, swojego narodu, to nie potrafi się samookreślić. Oczywiście potem może wybrać jakieś powiedzmy swoje decyzje, może podjąć w dorosłym życiu, ale również historia jest na tyle ciekawa, że wielu ludzi zajmuje się historią, ponieważ szuka tam różnych inspiracji, także do własnego życia. Nie na darmo historią zajmują się nie tylko historycy zawodowi, ale mamy cały szereg towarzystw, ale także amatorów, którzy drążą tematy i czasami dzięki ich działaniom, staraniom można zebrać wiele informacji, jak na przykład w Warszawie wyróżnienie IPN-owskie, prezes Szarek wręczył.
Kustosz pamięci
w Warszawiekowi, który zgromadził 60 tysięcy nazwisk powstańców warszawskich, który nie jest zawodowym historykiem, a dzięki swoim dociekaniom, że tak powiem, tym, że był uparty w swoich działaniach, zgromadził, to nas czeka taka działalność w zgromadzeniu i jako członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego mogę powiedzieć, nas czeka zgromadzenie nazwisk powstańców wielkopolskich, których wiemy, że było ileś tysięcy, a mamy nagle 20 tysięcy tylko po nazwisku.
A Wielkopolska 102 tysiące.
A nas czeka zgromadzenie nazwisk panów. Ale pan Andrzej Radke już to robi jako pełnomocnik wojewody i próbuje zebrać te historie w całość.
Zgłaszają się osoby, które działały w stanie wojennym i w latach 80. i składają wnioski o status działacza opozycji albo osoby represjonowanej. I właśnie chciałem zaapelować, żeby jak najwięcej takich osób, ale lepiej wszyscy, żeby się zgłosili, ponieważ to jest potrzebne dla pamięci historycznej. Bo dotychczas była tylko informacja taka, tylko była w IPN-ie na podstawie akt SB, a niech to będzie historyczne opracowanie, żeby był spis tych wszystkich opozycjonistów.
Żeby to nie SBC-y stworzyli no, tę listę, tylko żebyście wy sami to zrobili.
Ja myślę, że można podsumować to, co mówi Andrzej słowami Piłsudskiego, który powiedział, historię swoją piszcie sami, bo jeżeli sami nie napiszecie, przyjdą inni i zrobią to źle.
Dokładnie tak.
Jutro w południe w sali konferencyjnej poznańskiego oddziału IPN projekcja filmu Skazany na niepamięć w reżyserii Agnieszki Niemiec. Bohaterem filmu jest Jacek Żaba, działacz Solidarności z Krakowa, który w lutym 1989 roku popełnił samobójstwo, miał 25 lat. Naszymi gośćmi byli pan Arkadiusz Małyszka, dziękujemy, i pan Andrzej Radke.
Dziękuję.
I pan Piotr Orzechowski z IPN-u. Program zrealizował Rafał Polacki i Piotr Świątkowski. Po wiadomościach sport, a później Alina Kurczewska.